Doktor Ted Hildebrand, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, Wykład 15. Znak praw autorskich 2020 rok, Ted Hildebrand. Mówi doktor Ted Hildebrand na jego kursie z historii Starego Testamentu, Literatury i Teologii. Wykład numer 15, na temat Księgi Liczb. A podgląd quizu 0000054. Zajęcia zaczynajmy, w przyszłym tygodniu będziecie pracować nad Księgą Sędziów i Rad. Sędziowie i Rad idą razem. Będą artykuły, być może wrócimy do ojca naszego Abrahama i mogą pojawić się wersety pamięci. W dużej mierze będą to sędziowie, Rut, artykuły, normalna rutyna, przez którą przechodzimy. Więc zapisz to, a wtedy zrobimy postęp z Księgami Sędziów i Rad, które przygotują nas do późniejszego przejścia do monarchii. B. Małżeństwo międzyrasowe i Stary Testament 0:55-6:03. Dzisiaj mamy wiele do przejścia, gdy dotrzemy do Księgi Liczb. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma całkiem interesującymi i trudnymi koncepcjami, więc przejdźmy do tego. Liczb, rozdział 12. Pozwól, że ci to przeczytam i dotyczy on małżeństw międzyrasowych. Nawiasem mówiąc, zdaję sobie sprawę, że w naszej kulturze kwestia międzyrasowości nie jest wielkim problemem, ale zdarzała się w przeszłości w różnych okresach i była przeszłością starożytnego Izraela. A więc w Liczb 12 jest napisane, Miriam i Aaron zaczęli mówić przeciwko Mojżeszowi z powodu jego kuszyckiej żony. Kim zatem jest żona Kuszyty? Powszechnie uważa się, że kraina Kusz jest krainą Etiopii. Jakiego koloru są mieszkańcy Etiopii? Czarny. Zatem brat i siostra Mojżesza, Miriam i Aaron, są od niego starsi. Pamiętasz jego starszą siostrę, kiedy był dzieckiem i płynął w dół rzeki? Opiekowała się nim starsza siostra. Aaron był jego starszym bratem. Dlatego Aaron i Miriam zaczęli mówić przeciwko Mojżeszowi z powodu jego żony Kuszytki, gdyż poślubił Kuszytkę. Teraz niektórzy myślą, że to Etiopia i że Mojżesz ożenił się ponownie. Czy pamiętasz, że jego żona rzuciła się na niego po obrzeżaniu ich syna? Jego żona zniknęła z narracji. Niektórzy uważają, że wróciła do domu i że Mojżesz ożenił się ponownie z inną i że był to Kuszyta, którego ożenił się ponownie. Inni myślą, że to Zipporach. Innymi słowy, Miriam i Aaron tak naprawdę nie spotykali Cypory zbyt często i dlatego byli zdenerwowani, ponieważ była Madianitką. Jethro był Madianitą. Była Madianitką, lecz Midianitkę można obsadzić w roli Kuszytki. Kuszyt to większa kategoria. Midianat jest jak nazwa plemienna. Możliwe więc, że to Zipporach. W obu przypadkach zasugeruje, że ma ciemną karnację. To część problemu, więc Kuszyci to prawdopodobnie Etiopia. Mówią, czy pan przemawiał tylko przez Mojżesza? Czy nie przemawiał także przez nas? Pan to usłyszał i natychmiast rzekł do Mojżesza, Aarona i Miriam, wyjdźcie z namiotu spotkania was wszystkich trzech. Wyszli więc wszyscy trzej, a pan zstąpił w słupie obłoku, stanął u wejścia do namiotu i przywołał Aarona i Miriam, po czym oboje wystąpili. Powiedział do nich, posłuchajcie moich słów. W takim razie pozwólcie, że zobaczę, czy to zrozumieliśmy. Co zatem Biblia mówi na temat małżeństw międzyrasowych w odniesieniu do Mojżesza i jego kuszyckiej żony? W ten sposób to się ustala. Ale potem Bóg zamienia tę dyskusję na ich funkcję proroczą, ponieważ Miriam i Aaron rzucają wyzwanie Mojżeszowi. Pan powiedział, słuchajcie moich słów. Kiedy prorok pański jest wśród was, objawiam mu się w wizjach. W jaki sposób Bóg objawia się prorokowi? W wizjach. Mówi, ukazuje mu się w wizjach, rozmawiam z nim w snach. Czy zatem zobaczymy proroków mających sny i zobaczymy, jak prorocy posługują się wizjami? Jaka jest różnica między snami a wizjami? Sny są w nocy, kiedy śpisz. Wizje mają miejsce, gdy jesteś całkowicie przebudzony i widzisz wizję. W ten sposób Bóg postępuje z prorokami, ale zwróćcie uwagę na to, co tutaj mówi, objawiam mu się w wizjach, mówię do niego w snach, ale to nie jest prawdą w przypadku mojego sługi Mojżesza. On jest wierny w całym moim domu. Rozmawiam z nim twarzą w twarz. Dlatego Bóg mówi, w przypadku proroków korzystam ze snów i wizji, lecz z Mojżeszem spotykamy się twarzą w twarz. Czy to zbyt duże stwierdzenie na temat Mojżesza? Czy Mojżesz jest wyjątkowym prorokiem w Biblii? Bóg idzie do niego twarzą w twarz, twarzą w twarz. Rozmawiam z nim twarzą w twarz, wyraźnie i bez zagadek. Widzi postać Pana. Dlaczego więc nie baliście się wystąpić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi? Dlatego Bóg karci Miriam i Aarona za to, co zrobili. To rodzi kolejne pytanie i chcę wam zasugerować, że istnieje tu rodzaj ironicznej sprawiedliwości. Jest tu pewna ironia. I zapłonął gniew Pana na nich i opuścił ich, a gdy obłok podniósł się nad namiotem, stała Miriam trędowata jak śnieg. Mówisz, Hildebrand, dlaczego mówisz, że to ironiczna sprawiedliwość? Oto moje zdanie na ten temat. Miriam denerwuje się na czarną żonę Mojżesza, a Bóg mówi, Miriam, lubisz białą? Lubisz biel? Ok, sprawię, że będziesz biała, Miriam, sprawię, że będziesz naprawdę biała. Sprawia, że jej skóra staje się trądowa, biała jak śnieg. Więc myślę, że jest tu pewna gra. Bóg mówi, lubisz biel, sprawię, że będziesz całkowicie biały. Zachorowała na trąd, więc uznaje to za żartobliwą ironię. Dlaczego Aarona niczym nie uderzono? Aaron tutaj tego nie rozumie. Niektórzy pytają, dlaczego czepia się kobiet, czy to możliwe, że główną rzeczniczką była Miriam. Ale czy jest możliwe, że na czym polega problem Aarona, który zachorował na trąd? Aaron jest czym? To nie tylko ksiądz. Aaron jest arcykapłanem. Aaron jest arcykapłanem dla narodu. Jeśli zachoruje na trąd, nie jest to dobre, ponieważ wpłynie to na cały naród. Tak więc Miriam choruje na trąd, a Aaron zostaje uwolniony, ale Bóg go skarci. To jest fragment o małżeństwie międzyrasowym, więc mówię, żeby zachować ostrożność w potępianiu małżeństw międzyrasowych. Aaron i Miriam to zrobili, co miało dość poważne konsekwencje. Bóg zajął się ich sprawą. Se Mojżesz i pokora oraz autorstwo LB 12, 3 od 6.04 do 13.14. Jest taki werset, który tutaj pominąłem i chcę go w pewnym sensie poruszyć. Pominąłem rozdział 12, werset 3. Werset ten służy do pokazania, że Mojżesz nie napisał pięcioksięgu. Mojżesz nie mógł napisać tego wersetu w rozdziale 12, wersecie 3. Jest tam napisane, że w środku konfliktu pomiędzy Mojżeszem, Aaronem i Miriam otrzymujesz to stwierdzenie. Kto to pisze? Sugeruje, że pisze to Mojżesz, a oto oświadczenie. Jak Mojżesz mógł to napisać? A Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym. Czy Mojżesz pisze to, a Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym? Czy coś cię w tym uderza? Ludzie mieli konflikty i pytali, jak Mojżesz mógł to napisać. Byłoby to bardzo aroganckie stwierdzenie? Mojżesz był osobą bardzo pokorną. Swoją drogą, jaka jest natura pokory, a jaka jest natura pychy? Czy łatwo jest dostrzec dumę u kogoś innego? Czy prawie niemożliwe jest zobaczenie siebie? Dumę bardzo łatwo jest dostrzec u kogoś innego, bardzo trudno jest ją dostrzec w sobie. Oznacza to zatem, że jeśli masz do czynienia z dumą jako problemem, czy sam go odkryjesz? Prawdopodobnie nie. Czego potrzebujesz, żeby ci pomóc? Oto odpowiedź religijna, Duch Święty i to jest dobra odpowiedź. Czy potrzebujesz przyjaciela? Czy przyjaciel mógłby ci powiedzieć, czy jesteś dumny i arogancki? Czy przyjaciel mógłby to w tobie zobaczyć? Kiedyś zadałem to pytanie żonie. Ostatni raz zadałem to pytanie, powiedziała mi prawdę. Czy ona mnie zna? Tak, ona to robi. Myślałam, że mamy taki pełen miłości związek, ona będzie miła i delikatna. Wyciągnęła oba pistolety i bam. To był ostatni raz, kiedy zadałem to pytanie. Ale mówię, że najprawdopodobniej dobrze to ujęła. Czy ona widzi we mnie zarysy dumy i arogancji? Odpowiedź brzmi tak. Więc o co pytam, czy musisz mieć uszy, żeby słyszeć, jak dobrzy przyjaciele mówią ci różne rzeczy? Uważaj na dumę i pokorę. Teraz Mojżesz pisze to oświadczenie. Czy pokorna osoba może wiedzieć, że jest pokorna? Myślę, że to możliwe. Pozwólcie mi teraz przeczytać resztę wersetu. Mojżesz był osobą bardzo pokorną, bardziej pokorną niż ktokolwiek inny na ziemi. Teraz jest pokorny, ale bardziej pokorny niż ktokolwiek inny na ziemi. Chyba żartujesz. Czy to aroganckie stwierdzenie? Teraz mówisz, że Bóg kazał mu to napisać, więc po prostu to zapisał. Jak więc pracować z tym wersetem? Niektórzy mówią, że Mojżesz nigdy nie mógłby napisać tego wersetu. Ten werset nie pochodzi spod pióra Mojżesza. Byłoby to dziwne, gdyby pochodziło z pióra Mojżesza. Czy to możliwe, że Jozue pisze to tutaj? Swoją drogą, czy Jozue dokończy Księgę Powtórzonego Prawa? Gdzie jest Mojżesz pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa? On jest martwy. Z tego, co mi powiedziano, dość trudno jest pisać, gdy się nie żyje. Zatem Mojżesz nie napisał zakończenia Księgi Powtórzonego Prawa. Zatem Jozue prawdopodobnie napisał koniec Księgi Powtórzonego Prawa. Czy to możliwe, że Jozue przejrzał Tenar i w niektórych miejscach poczynił uwagi? Czy jest więc w ogóle możliwe, że Jozue mógł powiedzieć, Mojżesz był najbardziej pokornym człowiekiem na ziemi? Czy to możliwe, że Jozue podziwiał Mojżesza, a Mojżesz był jego mentorem? Jest to więc bardzo prawdopodobne stwierdzenie osoby Jozuego. Więc jest to możliwe. Nawiasem mówiąc, NIV umieściło to w nawiasie, żeby powiedzieć, że mogła to być wstawka Jozuego lub coś w tym rodzaju. Oto inny sposób, aby na to spojrzeć. Czy skromna osoba mogłaby to napisać? Zadaliśmy już to pytanie. Czy pokora naprawdę jest problemem? Jest atakowany przez swojego brata i siostrę. Czy naprawdę chodzi o pokorę? Nie jestem pewien, czy pokora jest naprawdę problemem. Można to przetłumaczyć w inny sposób. To słowo oni. Można to też przetłumaczyć inaczej. Można to przetłumaczyć nie jako pokorny, ale jako bardziej uciskany. Słowo przetłumaczone tutaj jako pokora można również przetłumaczyć jako uciskany. Pozwólcie, że przeczytam teraz ten werset w ten sposób, ze słowem uciskani zamiast pokora. To słowo może oznaczać jedno i drugie. A Mojżesz był człowiekiem bardzo uciskanym, bardziej uciskanym niż ktokolwiek inny na ziemi. Czy Mojżesz mógł napisać to oświadczenie? Tak. Mojżesz mówi, lud Izraela jest w mojej sprawie i mam dość tych ludzi proszących mnie o jedzenie i wodę. Ludzie to jedno, teraz moi bracia i siostra zajmują się moją sprawą, a teraz nawet moja rodzina mi to robi. Zatem Mojżesz czuł się wtedy bardziej uciskany. Jeśli więc potraktujesz to w znaczeniu uciskany, pasuje to do Mojżesza i naprawdę dobrze pasuje do kontekstu. Więc szczerze mówiąc, podoba mi się to tłumaczenie. Jaki jest problem? Twój NIV, twój NSRV, twój król Jakub, wszyscy mówią pokora, a Hildebrand mówi uciskać, który z nich ma rację? Nie, właściwie zdajesz sobie sprawę, że dr Wilson wykonał część NIV i Wilson nigdy się nie mylił. Tyle o szczerej prawdzie. Ale mówię, że muszę się wycofać. Można to przetłumaczyć jako pokora. Może być uciskany, tak szczerze, myślę, że mówi uciskany, ale mogę się mylić, wszystkie inne tłumaczenia mówią upokora. Muszę więc wykazać się odrobiną pokory i sam powiedzieć uciskany. Daję to w przybliżeniu w proporcji 60:40. Nie mówię tego dogmatycznie czy coś. Myślę, że prawdopodobnie jest to słuszne, ale mogę się też mylić. Ale podoba mi się, bo według mnie lepiej pasuje do kontekstu. De wysłanie szpiegów do ziemi obiecanej od 13:15 do 14:14. Wchodzimy w rozdziały 13 i 14, zaraz po liczb 12, gdzie Mojżesz jest opisany jako najbardziej pokorny człowiek na ziemi. W rozdziałach 13 i 14 Mojżesz zamierza wysłać szpiegów do kraju, a te rozdziały 13 i 14 to ogromne rozdziały Starego Testamentu. To jest absolutnie ogromne, ponieważ oni wyjdą i przeszpiegują ziemię obiecaną. Pamiętajcie, jesteście ziemią Izraela. Wy jesteście Jordanem, Morzem Galilejskim, Morzem Martwym. Jesteście Izraelem. Jesteście Morzem Śródziemnym. Wysyłają szpiegów z miejsca zwanego Kadesz Barnea. Kadesz Barnea jest tutaj, na pustyni w północnej części Synaju, i wysyłają szpiegów do ziemi obiecanej, dokładnie tam, gdzie ten facet drapie się po szyi. Jest Hebronem. Przyjadą do Hebronu i kupią te fenomenalne winogrona, które są dobre do dziś. Oni wrócą, niosąc te winogrona z ziemi obiecanej. Czy Bóg może zmienić zdanie? Czy Bóg jest statyczny czy dynamiczny? Od 14:15 do 18:43. A zatem żądajmy sobie kilka pytań na temat szpiegowania poza obietnicą. Jest kilka pytań, które chciałbym zadać w związku z tekstem zawartym w rozdziałach 13 i 14 liczb. Pierwsze pytanie brzmi, czy Bóg może się zmienić? Jeśli Bóg jest doskonały, jak może się zmienić? Czy Bóg jest statyczny, czy też dynamiczny? Dynamiczny miałby większe poczucie zmiany, statyczny miałby większe poczucie, że Bóg jest ustalony, nie może się zmienić. Zatem Boże, czy On jest statyczny, czy dynamiczny? Co mówi tekst? Czy potrafi myśleć lub wchodzić w interakcję? Sposób, w jaki Bóg myśli lub współdziała z ludźmi w ramach zmiany, ma miejsce wtedy, gdy ciągle rozmawiasz z ludźmi, których zmieniasz i z którymi wchodzisz w interakcję. Jak możliwy jest związek z kimś, kto nigdy się nie zmienia? Co nigdy się nie zmienia? Czy byłeś kiedyś w związku ze skałą? Czy miałeś kiedyś kamień dla zwierząt? Teraz możesz rozmawiać ze skałą, ile chcesz, możesz ją głaskać, ubierać i być dla niej miły, ale to wciąż skała. Skała nigdy się nie zmienia, więc kiedy już z nią skończysz, mówisz, skała nadal pozostaje skałą. Jak można mieć związek z czymś, co się nie zmienia? To problem, prawda? Nie obchodzi mnie, w jakimkolwiek filmie, jeśli facet się nigdy nie zmieni, będzie to problem. Więc zaczynamy. Jeśli jest dynamiczny, mówisz, że Bóg współdziała z ludźmi, jeśli jest dynamiczny, w jakim sensie lub obszarach jest dynamiczny. Czy wszystko jest do wzięcia? Mam na myśli, czy Bóg mógłby wszystko zmienić. To znaczy, jeśli pewnego ranka wstanie i powie, wiesz, że byłem dobry przez całe życie. Wiesz, bycie dobrym jest naprawdę nudne. Chcę mieć ekscytujący dzień. Może dzisiaj spróbuję być zły. Będę dziś zły i będę podekscytowany. Jeśli Bóg chce być zły, czy może to zrobić? To w pewnym sensie powraca do filozoficznych pytań, czego Bóg nie może zrobić. Czy Bóg może stworzyć kamień tak duży, że nie będzie mógł go podnieść? Dobrze mówisz, to genialne. Zatem Boga nie może być, bo skoro Bóg nie może stworzyć kamienia tak dużego, że nie będzie mógł go podnieść, to nie może być wszechmocny. Czy rozumiesz, że w pytaniu zawarta jest sprzeczność? Więc głupie pytanie, ile to wynosi? Ale czy Bóg może zmienić w sobie wszystko, czy też są pewne rzeczy, których Bóg nie może zmienić w sobie i jak sobie z tym poradzić? Czy Bóg nadal doświadcza wyboru, czy może dokonać wyboru w teraźniejszości? A ty mówisz, Hildebrand, co to teraz oznacza dla Boga? Jesteśmy w tym z czasem, ale czy Bóg może dokonać wyboru teraz, czy też Bóg dokonał wszystkich swoich wyborów przed założeniem świata? Dlatego teraz On po prostu przechodzi przez to. Dokonałem tych wyborów dawno temu, więc teraz przechodzę przez to, to, to i to. Zatem teraz Bóg po prostu przechodzi przez to, co wybrał dawno temu. Czy Bóg może wybrać teraz, czy też wszystkie wybory zostały już podjęte? Oto niektóre pytania, które się z tym wiążą. F. Wysłanie szpiegów od 18.44 do 21.45. Oto historia liczb, rozdział 13, giganci w krainie. Czy Mojżesz nie miał racji, wysyłając szpiegów do kraju? Ktoś mi kiedyś powiedział, że Mojżesz nie miał racji, wysyłając szpiegów do tego kraju, ponieważ powinien był po prostu zaufać Bogu, udać się tam i zająć ziemię bez wysyłania szpiegów. Dlaczego to nie jest w porządku? Ponieważ w liczb 13 jest napisane, Pan powiedział do Mojżesza, wyślij kilku ludzi, aby zbadali ziemię Kanan. Kto kazał Mojżeszowi wysłać szpiegów? Bóg to zrobił. Zatem Mojżesz się nie mylił. Swoją drogą, czy Jozue wysłałby szpiegów do Jerycha? Już to czytaliście. Jozue wysłał szpiegów, a oni poszli i zajęli Jerycho. Nie ma nic złego. To, że ktoś służy Bogu, nie znaczy, że musi być głupi. Wysyłasz więc szpiegów, aby szpiegowali kraj i zobaczyli, jak zamierzasz przejąć terytorium. Dlatego Bóg nakazał im wysłać szpiegów. Kiedy szpiedzy wyszli, co zobaczyli? Piękna kraina, rozdział 13, werset 26, i po nich wychodzą i widzą ziemię opływającą w mleko i miód. Uwielbiam to zdanie. Czy słyszeliście kiedyś to zdanie, kraina mlekiem i miodem płynąca? Zawsze mnie to bawi, bo kiedy słyszycie mleko, myślicie w krowa. Pytanie, jak krowy radzą sobie na pustyni? Kiedy mowa o mleku, czy mowa o mleku krowim? Nie. Jakie zwierzęta masz na pustyni? Kozy. Zatem mówiąc o mleku, mamy na myśli mleko kozie, a nie krowie. Kiedy mowa o miodzie, wy siedzicie i myślicie o dobrym miodzie, który wylejecie ze słoika, to cały ten słodki miód. Wiele osób myśli, że to mleko kozie, a miód to dżem daktylowy. Innymi słowy, biorą daktyle i ubijają je na naprawdę słodki dżem. Problem w tym, że jeśli powiesz Amerykanom, że jadą do ziemi obiecanej i piją kozie mleko i dżem daktylowy, wszyscy powiedzą, że nie chce tam jechać. Zostańmy tutaj i pójdźmy do McDonald's. Ale to prawdopodobnie prawda. To kozie mleko i dżem daktylowy. Krowy pasą się w okolicach Baszanu. Gekadesh Barnea 21:46-29:33. Właściwie powinienem opowiedzieć wam historię o Kadesh Barnea. Dawno, dawno temu pojechałem do Izraela i pracowałem nad programem zatytułowanym Get Lost in Jerusalem. Więc mój syn Zak i ja robiliśmy te zdjęcia, pojechaliśmy tutaj na południu, przez Egipt i zatrzymaliśmy się do punktu kontrolnego, którym był Egipt po drugiej stronie i Izrael po tej stronie. Podeszli izraelscy żołnierze i powiedziałem, że chcemy jechać tą drogą. Droga prowadziła w dół i chciałem jechać tą drogą, ponieważ wzdłuż tej drogi znajdowała się wysoka na 2000 stóp góra, na którą mogłem się wspiąć i zrobić zdjęcie Kadesh Barnea. Dlaczego Kadesh Barnea jest tak znaczące? Jest tam źródło. Kiedy Izraelici błąkali się przez 40 lat po pustyni, dokąd wędrowali? Kadesh Barnea, właśnie tam. Mógłbym zrobić jego zdjęcie z góry, mimo że znajduje się w Egipcie i mógłbym go zestrzelić. To jakieś 20 mil w dół. Podjeżdżamy więc do punktu kontrolnego i facet mówi, hej, nie mogę cię tam wpuścić, bo albo musisz mieć ze sobą izraelskiego żołnierza, albo musisz mieć broń. Nie mieliśmy broni, więc pomyślałem. Śmierdzi, przyjechałem aż z Ameryki, a ten facet mnie tam nie wpuścił. Wiem, że ta droga prowadzi tam w dół. Więc mój syn i ja jedziemy jakieś pół mili z powrotem tą drogą i widzę, że polna droga skręca w bok, więc pomyślałem, wiesz, założę się o wszystko, że polna droga omija ten punkt kontrolny. Pomyślałem, wariat, nie przyjechałem aż z Ameryki, zrobię to. Wsiadamy więc do tego małego samochodu i jedziemy polną drogą, wszędzie odbijają się skały i zgadnij co, przejechał tuż obok punktu kontrolnego, którego nigdy nas nie widzieli. Wracamy więc na tę jednopasmową drogę. Nie ma dwóch pasów, jest jeden pas. Podjeżdżamy około 50 mil w dół, wchodzimy na tę górę i uchwyciłem Kadesh Barnea. Mam to. Teraz, gdy schodziliśmy na dół, egipscy żołnierze jeździli tam i z powrotem swoimi humwi, mieli karabiny maszynowe, a mój syn krzyczał na mnie, tata miał zostać zabity, ci goście są tam, mogą nas zastrzelić. Jesteśmy niecałe 50 metrów stąd. Więc wariuję na punkcie tych gości, ale oczywiście to nie oni do nas strzelali. Dotarliśmy tam. Dostaliśmy zdjęcia. Więc nękał mnie w związku z tymi karabinami maszynowymi i tym, że zostałem postrzelony. Więc pomyślałam, że on strasznie boi się wysokości i wiem o tym, a ta droga ma dosłownie 8 stóp szerokości. To cała droga, więc wspinamy się na tę górę, dochodzę do tego miejsca i zauważam, że jest kilkaset stóp w dół, więc podciągnij samochód bezpośrednio na jego krawędź. Wyskakuję i mówię, hej, Zak, zróbmy zdjęcie. Otwiera drzwi samochodu i jest 400 stóp prosto w dół. Mówiłeś, że nie zrobiłbyś tego swojemu dziecku? Byłem tam, zrobiłem to. Można było zobaczyć przerażenie na jego twarzy, gdy patrzy w dół. Nie było barierek ochronnych. Ale to nie był prawdziwy problem, to była tylko zabawa. Dzieje się tak, że jedziesz około 250 mil w dół i teraz, co jest prawdziwym problemem, dojeżdżam do punktu kontrolnego poniżej Birszywy. Teraz w czym problem? Po której stronie punktu kontrolnego się teraz znajduję? Zjeżdżam z drogi i podjeżdżam do punktu kontrolnego, ale w czym teraz jest problem? Jestem na terenie objętym zakazem wjazdu, jestem po złej stronie punktu kontrolnego i podjeżdżam. A więc oto, co robisz, gdy cię złapią. Pomyślałem, och, stary, jesteśmy tacy usmażeni. To naprawdę źle, bo teraz musimy się wydostać, ale nie możemy się wydostać, bo jesteśmy w czymś w rodzaju strefy zakazu wjazdu. Więc wtedy grasz naprawdę głupiego Amerykanina. Jestem po prostu głupim Amerykaninem. Zatrzymuję się więc i pytam, czy ktoś wie, gdzie w okolicy jest Birszewa? No cóż, Birszewa tu jest, oczywiście znam ten kraj jak własną kieszeń. Facet patrzy na mnie, co masz na myśli Birszywę? No cóż, mówię, że musimy się zgubić, nie możemy znaleźć drogi do Birszewy. Gdzie to jest? Jak to znaleźć? Rozumiem też hebrajski. Czy słyszę, jak rozmawia po hebrajsku z innymi chłopakami? Rozumiem, co mówi. Myśli, że jestem Amerykaninem. Cóż, słyszałem, że to, co powiedział, nie było zbyt dobre. Wtedy podjeżdża sierżant i mówi, no cóż, jadę do Birszewy, możesz mnie śledzić. Mówię więc, ok, dziękuję, dziękuję. Więc poszliśmy za nim i wydostaliśmy się z tego bałaganu, ale w rzeczywistości było to dość trudne i nie było zbyt zabawne. Przyszli więc Izraelici do Kadesz Barnea i weszli do tej ziemi. Przynoszą wszystkie te winogrona, mówiąc, oto owoc tej ziemi, to ziemia opływająca w mleko i miód. Ale jaki jest problem? Mają wizję konika polnego. Mówią, że w zasadzie w rozdziale 13 wersecie 33 jest napisane, wydawaliśmy się konikom polnym, tym Anakimom i Refaimom. Czy pamiętasz tych gigantów, którzy są w tej krainie? Anakim, Refaim i my we własnych oczach wydajemy się konikami polnymi, a im wydajemy się tacy sami. Ci ludzie na górze są tak wielcy, że zmiażdżą nas jak koniki polne. Nie możemy tam pójść, tam na górze są olbrzymy. Więc ratują się. Potem następuje oskarżenie przeciwko Bogu. A tak przy okazji, kiedy tam poszło 12 szpiegów, kto jako jedyny nie uciekł? Te nazwy są ważne. Kaleb i Jozue. Czy Jozue przejmie obowiązki Mojżesza po tym, jak Mojżesz zniknie ze sceny? Kalebie, czy czytaliście cokolwiek o Kalebie w księdze Jozuego? Pamiętasz, że Kaleb dostał swoją ziemię, wszyscy inni ludzie po 40 roku życia umrą? Kaleb, nazywam go człowiekiem psem. Kaleb oznacza psa. Czy ten facet jest wojownikiem i czy pamiętacie, że nawet na starość, gdy miał około 75 lat, powiedział, wyjdę i przejmę ziemię tak, jak wtedy, gdy byłem dzieckiem. Wychodzi nawet wtedy, gdy jest już starym człowiekiem i przejmuje swoje terytoria. Jest gotowy walczyć o swoją ziemię. Jest więc naprawdę odważną osobą. Bóg błogosławi zarówno Kaleba, jak i Jozuego. Ale ludzie wysuwają to oskarżenie przeciwko Bogu w rozdziałach 13 wersetów 3 i 4, sprawdź to, dlaczego Bóg sprowadza nas do tej ziemi tylko po to, abyśmy padli od miecza, nasze żony i dzieci zostaną zabrane na łup. Czy nie byłoby lepiej dla nas wrócić do Egiptu? I mówili do siebie, powinniśmy wybrać przywódcę i wrócić do Egiptu. Swoją drogą, czy Bóg jest na nich zły za to ratowanie go? Kiedy będą gotowi wejść do ziemi obiecanej, nie zaufają mu, że wejdzie do tej ziemi. Chcą wykupić kaucję i wrócić do Egiptu. Ha Boże postanowienie zniszczenia Izraela 29:34-32:01. Jaka jest teraz Boża odpowiedź? Jozue i Kaleb byli ludźmi odważnymi, ludźmi z wizją i powiedzieli, możemy tam pójść i możemy to zrobić mocą Pana. Pozostali go odrzucili. Czy zatem mniejszość zawsze się myli? Tutaj mamy mniejszość, 2:10 i mniejszość miała rację. Powinni byli wejść na ląd. Jozue i Kaleb są błogosławieni przez Boga. Ale teraz w czym problem? Czy Bóg daje się nabrać na ludzi? Odpowiedź Boga, rozdział 14, werset 11. Pan powiedział do Mojżesza, spójrz, jak on to robi. Robi to za pomocą pytań retorycznych. Oto Bóg przychodzi teraz z pytaniami retorycznymi. Jak długo ci ludzie będą mnie traktować z pogardą? Jak długo nie będą mi wierzyć pomimo wszystkich cudów? Gdybym tylko mógł zobaczyć, jak Bóg dokonuje cudownego znaku, wierzyłbym w Boga przez resztę mojego życia. Czy kiedykolwiek tak pomyślałeś? Gdyby tylko Bóg uczynił cud za moich dni, wierzyłbym do końca życia. Czy ci ludzie widzieli Boga? Tak. Czy wierzyli w Boga? Nie. Nawet cudami ludzie nie wierzą w Boga. Wszędzie mieli cuda, codziennie mannę i wodę ze skały, a mimo to nadal nie wierzą w Boga. Jak długo nie będą mi wierzyć pomimo wszystkich cudów, które między nimi czyniłem? Następnie Bóg mówi, zabiję ich zarazą, ale z ciebie, Mojżesza, uczynię naród większy i silniejszy od nich. Mojżesz mówi, Boże, ci ludzie też sprawiali mi ból w tyłku. Zrób to. Zrób to, Boże, i uczyń mnie narodem. To świetny pomysł, Boże. Lubię to. Nie, źle. Co robi Mojżesz? Mojżesz nie zgadza się z Bogiem. Czy Bóg mówi, że powali naród? Bóg mówi, uderzę naród i uczynię z ciebie, Mojżesza, naród większy od nich. To właśnie mówi Bóg w wersecie 12. Bóg mówi, zamierzam ich powalić, uczynię naród większy od nich. W dużej mierze było to wynikiem ich niewiary i pogardy dla Boga. I Mojżesz spiera się z Bogiem 32:02-35:05. W jaki sposób Mojżesz kłóci się z Bogiem? Bóg mówi, wytępię ich. Mojżesz rzekł do Pana, wtedy usłyszą o tym Egipcjanie, że swoją mocą wyprowadziłeś spośród nich ten lud i oznajmią o tym mieszkańcom ziemi. Następnie przejdę do wersetu 16, a Egipcjanie powiedzą, że Pan nie mógł wprowadzić tego ludu do ziemi, którą obiecał im pod przysięgą, więc wymordował ich na pustyni. Innymi słowy, Mojżesz mówi, Boże, stawką jest Twoja reputacja, Egipcjanie powiedzą, hej, Bóg wyprowadził ich z Egiptu dość dobrze, ale nie mógł ich wprowadzić do ziemi obiecanej, więc zabił Chema na pustyni, bo nie był wystarczająco silny. Zatem Boże, jeśli zabijesz ich na pustyni, do takiego wniosku dojdą Egipcjanie. Twoja reputacja jest tutaj zagrożona. Następnie Mojżesz kontynuuje drugą część swojego argumentu. Mówi, niech teraz okaże się moc Pana, tak jak to oznajmiłeś. Boże, jesteś potężny, jesteś mocny, oto Twoja siła, Panie, Pan jest nieskory do gniewu, obfitujący w lojalną miłość i przebaczający grzech i bunt. Gdzie zatem pojawia się stwierdzenie, Bóg nieskory do gniewu, pełen miłości? Czy ktoś pamięta, jak Mojżesz był ukryty w rozpadlinie skały, obok której przechodził Bóg, i mówiono, że Bóg jest nieskory do gniewu i pełen miłości, Mojżesz cytuje to tutaj Bogu. W rezultacie Mojżesz mówi, Boże, nie możesz ich zniszczyć ze względu na swój charakter. Twój charakter to osoba nieskora do gniewu, silna w miłości, jesteś przebaczający i kochający Bóg. Nie możesz ich zniszczyć ze względu na swój charakter i reputację. Zatem Mojżesz modli się do Boga i co się wtedy dzieje? W wersecie 20 widzimy, co się dzieje. Bóg ich nie powala. Werset 20 Bóg mówi tak. I odpowiedział Pan Jahwe i przebaczyłem im, jak prosiłeś. Czy modlitwa coś zmienia? Bóg mówi i pozwólcie, że przeczytam ten werset wyraźnie, Pan odpowiedział, przebaczyłem im, jak prosiłeś. Jednakże z taką pewnością, jak żyję i jak chwała Pańska napełnia całą ziemię, że żaden z ludzi, którzy widzieli moją chwałę i cudowne znaki, których dokonałem w Egipcie, nie wejdzie. Oznacza to więc, że błąkają się 40 lat, aż wszyscy starsi ludzie umrą. 40 lat na pustyni i nikt, kto widział wyjście z Egiptu, nie dostał się do środka. Czy następne pokolenie pójdzie do tej ziemi z Józuem? Wchodzi następne pokolenie, stare pokolenie wymiera. Czy Pan oszczędził ich, jak prosił Mojżesz? Tak. J. Przebaczenie i konsekwencje 35:06-36:25. Rodzi to kolejne pytanie dotyczące natury przebaczenia? Czy można uzyskać przebaczenie, ale mimo to ponoszą konsekwencje? Kiedy byłem młodszy, pomyślałem, cóż, zostało ci wybaczone i wszystkie konsekwencje po prostu wyparowały, abyś nie musiał stawić im czoła. Po prostu modlisz się o przebaczenie, a Bóg po prostu pozwala ci odejść. Nie ma żadnych konsekwencji. Czy opowiadałem ci kiedyś o tym, jak mój brat dźgnął mnie w ramię? Teraz pytanie, czy przebaczyłem mojemu bratu? Tak, wybaczyłam mu. Ale czy nadal miałam bliznę na ramieniu? Tak. Innymi słowy, przebaczono mu, ale czy nadal pociągały za sobą konsekwencje? To tak, jakbym opowiadał ci o moim przyjacielu Eriku, jest tam pijany facet, który zabija młodą osobę. Czy rodzice są w stanie wybaczyć pijakowi, który zabił ich syna? To jest możliwe. Czy syn nadal nie żyje, czy konsekwencje nadal są aktualne? Więc mówię ci, bądź ostrożny, konsekwencje mogą nastąpić nawet w przypadku przebaczenia i ci ludzie tacy byli. Czy Bóg może zmienić zdanie? 36:24-37:35. A teraz pozwólcie, że wrócę i zajmę się innymi rzeczami. Chcę poruszyć tę kwestię, czy Bóg zmienił zdanie? W wersecie 12 mówi, powalę ich i uczynię z was większy naród. Mojżesz modli się przez 7 wersetów, a następnie w wersecie 20 Bóg mówi, przebaczam im, jak prosiłeś, nie wymarzę ich. Chciałem zesłać zarazę, aby ich zniszczyć i wzbudzić was jako naród. Nie zrobię tego teraz, Mojżesz. Przebaczę im, jak prosiłeś. Czy Bóg zmienił tutaj zdanie? Moje pytanie brzmi, czy Bóg może zmienić zdanie? Chcę zasugerować, że Bóg może zmienić zdanie. Numery 23 i 19 są tym, czego szukasz. Tak czy inaczej, Bóg może zmienić zdanie i sugeruje się, że tak, Bóg zmienił zdanie w tym przypadku. Swoją drogą, czy możesz zmienić zdanie? Czy możesz zrobić coś, czego Bóg nie może zrobić? Mówisz, no cóż, ja mogę grzeszyć, a Bóg nie może grzeszyć. Mówię tylko o zmianie zdania, a nie o tym, czy jest to dobre, czy złe. Jeśli możesz zmienić zdanie, a Bóg nie może zmienić zdania, rozumiesz, co mówię? Modlitwa i zmiana Bożego zamysłu 37, 36-39, 04. Czy Bóg zmienił zdanie i tutaj ich zniszczę, modlił się Mojżesz. To mówi ci wiele rzeczy na temat modlitwy, prawda? Czy modlitwa coś zmienia? Kiedy byłem młodszy, uczono mnie, że należy modlić się nie dlatego, że zmienisz zdanie Boga, ale modlisz się, ponieważ chcesz być posłuszny Bogu. Modlisz się, bo Bóg nakazał ci się modlić. Czy Mojżesz modli się tutaj, ponieważ Bóg nakazał mu się modlić, czy też Mojżesz modli się, ponieważ chce coś zmienić? Czy Mojżesz chce zmienić zdanie Boga w tej sprawie? Tak, robi to. Błaga więc Boga, Boże, nie możesz tego zrobić i błaga Boga. Więc pytam, czy modlitwa coś zmienia? Chcę powiedzieć, że Mojżesz modlił się do Boga, a 8 wersetów później Bóg mówi, nie, przebaczę im, jak prosiłeś. Próbuję wam powiedzieć, że modlitwa jest bardzo, bardzo znacząca. Czy zdajesz sobie sprawę, że w modlitwie możemy zwrócić się do Boga Wszechświata? Bóg Wszechświata, Samuel, oznacza Bóg słucha. Są chwile, kiedy muszę być z tobą szczery, jestem bardzo nudną osobą, są też chwile, kiedy nie mogę nawet zmusić żony, żeby mnie wysłuchała. Bóg słucha, Bóg, który stworzył Wszechświat, słucha. Następnie odpowiada, mówiąc, przebaczę im, jak prosiłeś. To wywołuje tę ogromną debatę. O wyborze wielu dóbr, 39, 05-41, 26. Pytanie ucznia, zatem zmieniamy zdanie na temat tego, co zamierzamy zrobić, zanim stanie się to błędem, i zmieniamy to na lepszą opcję. Więc Bóg zmienił zdanie i to był błąd, ale Bóg nie może popełnić błędu. Jak więc może zmienić zdanie? Jeśli Bóg jest doskonały, to jak może zmienić zdanie, skoro z pewnością nie mógł popełnić błędu? Hildebrand C.V., pozwólcie, że ujmę to w ten sposób. Myślę, że myślisz o doskonałości i dobru w liczbie pojedynczej. Co się stanie, jeśli dobro jest wielokrotne? Czy kiedykolwiek zmieniłeś zdanie nie dlatego, że jedno było złe, a drugie dobre, ale dlatego, że były tam dwa dobra i mogłeś wybrać którykolwiek z nich, a wybrałeś jeden zamiast drugiego? A może jeszcze nie lepiej, może zdecydowałeś się wybrać tę drugą, żeby ją wybrać. Sugeruję więc, że może być wiele dobrych opcji i Bóg może wybrać pomiędzy nimi. Może to, co doskonałe, nie jest idealne, ale może istnieje wiele doskonałości, które mogłyby przenieść Boga z punktu A do punktu B. To właśnie sugeruję tutaj. Być może przyszłość nie jest pojedyncza, ale być może przyszłość ma potencjał pod względem możliwości, a możliwości jest wiele. Innymi słowy, czy Bóg może osiągnąć swój cel i czy może go osiągnąć na wiele sposobów? A jeśli dopuścimy te możliwości, czy pozwala to na ludzką wolność i czy pozwala także Bogu na interakcję z ludźmi w zakresie, w jakim będzie kształtowana ta przyszłość? Bóg jako niezmienny 41, 27, 46, 23. Hanna, potrzebuję cię, żebyś wyciągnęła numery 23.19. Czy ktoś zrobił Malachiasza? Ona przeczyta werset i tutaj mi zaprzeczy. W porządku, zaprzeczę sobie, zajrzyj do Biblii do rozdziału 23.19, pozostając w liczbach. Możemy udać się do Malachiasza i zrobić to samo. W Liczb 23 wersecie 19 jest napisane, że Bóg nie jest człowiekiem, żeby kłamał, ani synem człowieczym, żeby zmienił zdanie. Więc to wydaje się zaprzeczać temu, co właśnie powiedziałem, prawda? Że Bóg nie może zmienić zdania, bo nie jest człowiekiem. Może więc istnieje różnica w sposobie, w jaki Bóg zmienia zdanie i w jaki sposób ludzie zmieniają zdanie. Sugerujemy tutaj, abyśmy zmienili zdanie z czegoś złego na coś lepszego. Czy jest możliwe, że Bóg zmieni zdanie pomiędzy wieloma dobrami i wówczas otworzy się taka możliwość? Kiedy więc Bóg nie może się zmienić? Bóg nie może się zmienić, kiedy dał nam swoją obietnicę. Czy Bóg musi dotrzymać słowa, jeśli coś obiecał? Nie może więc zmienić zdania, gdy coś obiecał. Czy za każdym razem, gdy Bóg otwiera swoje usta, jest to zawsze obietnica? Czy za każdym razem, gdy otwierasz usta, jest to obietnica? A tak przy okazji, czy możesz coś obiecać? Tak, ale jaka część twojego życia to obietnice? Swoją drogą, czy są jakieś twoje życiowe obietnice? Tak, ale czy często mówisz w inny sposób i na różne sposoby? Sugeruję więc, że ten fragment mówi, że kiedy Bóg daje nam swoje słowo, nie może go zmienić, ponieważ złożył obietnicę. Powiedział Abrahamowi, dam ci ziemię, nasienie i błogosławieństwo, więc Bóg nie może tego zmienić. Jednakże sposób, w jaki Bóg daje Abrahamowi ziemię, nasienie i błogosławieństwo oraz jak tego dokonać, może zmienić się na wiele różnych sposobów, w jakie Bóg może to zrobić. Jezus musi narodzić się w Betlejem. Micheasz, rozdział 5, werset 2 mówi, że Mesjasz musi narodzić się w Betlejem w Judei. Czy było możliwe, że gdy Maria i Józef zeszli na dół, przeszli przez Samarię lub przez równinę filistyńską? Czy jest wiele sposobów, którymi mogli dotrzeć do Betlejem? Bóg mówi, nie, Jezus narodzi się w Betlejem. Sposób, w jaki się tam dostaniesz, pozwala na ludzką elastyczność i ludzki wybór. Bóg przychodzi do Saula, myślę, że jest to w 13 rozdziale 1 Księgi Samuela, około 13:13, coś w tym stylu, Bóg przychodzi do króla Saula i on mówi, Saulu, gdybyś był mi posłuszny, uczyniłbym twoich potomków królami nad Izraelem na wieki, gdybyście byli mi posłuszni. Sugeruję, że ujmę to w ten sposób w kategoriach filozoficznych. Czy Bóg może wykonać instrukcję if? Jeśli zrobisz to, ja zrobię to, ale jeśli zrobisz tamto, zrobię tamto. Czy Bóg może stosować warunki warunkowe, jeśli to? Czy może mieć wiele if, ten? Jeśli oni to zrobią, ja zrobię to i tak dalej. Ten fragment w przypadku Saula mówi, Saulu, gdybyś to zrobił, ustanowiłbym twoje potomstwo królami nad Izraelem na zawsze, ale ty tego nie zrobiłeś, więc zamierzam poszukać mąż według mego serca, czyli Dawid. Zatem Bóg z pewnością miał dwie ścieżki, Saul dokonał wyboru, a następnie Bóg odpowiedział i Dawid został królem. Więc tak, ten fragment w jednej księdze Samuela jest świetny, jest jeszcze jeden świetny w rozdziale 21, dotyczący miasta Keila, kiedy tam dotrzemy, przejdę do niego. Sugeruję więc, że Bóg ma pewne uwarunkowania, a nie wszystko jest z nim ustalone. A tak przy okazji, czy pewne sprawy są ustalone z Bogiem? Są pewne rzeczy, które są naprawione i są inne, które nie są naprawione. Czy to pozwala na wielość i czy pozwala na ludzką wolność? O! Rozmyślania nad tajemnicą i cudem Boga 46:24-56:35. Teraz powiecie, Hildebrand, czy chcesz przez to powiedzieć, że rozwiązałeś problem wolnej woli i predestynacji? A odpowiedź brzmi, nie. Szczera prawda jest taka, że próbuję cię zmylić. Chcę jednak powiedzieć, że możliwe jest, że Bóg ma do wyboru wiele doskonałości. Ponieważ myślę, że Bóg jest wystarczająco duży, właściwie nie muszę odpowiadać, jak Bóg radzi sobie z warunkami warunkowymi. Ja tylko cytuję Pismo Święte, Bóg dał Saulowi jeśli i mówi, Saulu, gdybyś był mi posłuszny, uczyniłbym cię królem na zawsze. Sam Bóg tak mówi, więc teraz nie zajmuję się moimi przypuszczeniami o wielu doskonałościach, zajmuję się tym, co mówi Biblia. Gdyby Saul był posłuszny Bogu, byłby królem na zawsze, ale ponieważ nie był teraz królem Dawida w tej samej sytuacji, więc sam Bóg używa zdań warunkowych if. Nawiasem mówiąc, powiedziałbym, że warunek ma swoje korzenie także w ogrodzie Eden. W ogrodzie rośnie drzewo, jeśli tego nie zjesz, twoje dobro. Jeśli to zjesz, będzie źle i wylatujesz stąd. Więc myślę, że od samego początku jest to stwierdzenie, jeśli w odniesieniu do ludzi i domyślam się, że to stwierdzenie pochodzi od naszego Ojca, który również dokonuje wyborów. Czy zawsze można się nie zgodzić w tej kwestii? Swoją drogą, nikogo nie próbuję przekonać, po prostu próbuję cię zmylić. Czy to możliwe, że profesor dezorientuje uczniów, próbując odciągnąć ich od Boga, pokazując błędy w Biblii i pokazując wszystkie negatywne rzeczy, a także dezorientuje uczniów, aby obalić ich przekonania religijne? Czy właśnie to próbuję zrobić, a odpowiedź brzmi, nie. Próbuję cię zmylić, ale próbuję cię zmylić, ponieważ przechodzisz od myślenia, że wiesz coś, czego nie wiesz, do mówienia, że Bóg jest cudowny, że Bóg jest pełen cudów. Zamiast powiedzieć, że cię nie rozumiem, i wynoszę się stąd, zastanawiam się. Czy można to zrobić inaczej, tak jak zrobiłbym to z moją żoną? Jesteśmy małżeństwem od ponad 36 lat. Czy rozumiem moją żonę? Nie. Więc chodzę do głowy tej kobiety i mówię, że po prostu nie rozumiem, po 36 latach można by pomyśleć, że mam już o tym pojęcie. Jeśli cię nie zrozumiem i wycofam się, to będzie ten jeden ruch. Czy mam przyjść jeszcze raz i powiedzieć, że jesteś cudowna, nie rozumiem cię, proszę, pomóż mi cię zrozumieć? Czy to ruch w stronę zakochanej osoby? Mówię tylko, że Bóg jest cudowny i to cud, że zamieszanie powinno nas do Niego przyciągnąć, abyśmy mogli powiedzieć, chcę odkrywać, chcę wiedzieć więcej o Bogu. Chcę prześledzić Jego myśli, aby zobaczyć, jak Bóg się porusza, co Bóg kocha, co lubi, a czego nie, i jak myśli o różnych rzeczach. To cudo przyciąga nas do oddania się Jemu i pogoni za Nim. Cud sprawia, że podążamy za Bogiem. Zamiast zamieszania, przyciąga nas tajemnica. Ale co się dzieje, jeśli myślimy, że wiemy o Bogu, to co wtedy? Jeśli myślimy, że wiemy, czy podążamy? Nie, bo wtedy zadowala nas to, co wiemy. Czujemy się komfortowo. Kiedy byłem młodszy, zajmowałem jedno stanowisko i nadal czytałem Pisma Święte, w których Bóg jest tak dynamiczny. Dlatego skierowałem się bardziej w stronę dynamiki, ale wielu moich najlepszych przyjaciół naprawdę fascynuje się tematyką predestynacji, a ja na przestrzeni lat trochę się od tego oddaliłem, głównie z powodu takich tekstów jak ten. A tak na marginesie, jeśli chcesz odejść od mojego sposobu myślenia o różnych rzeczach lub innego sposobu myślenia o rzeczach, możesz powiedzieć, że Bóg wiedział z wyprzedzeniem, że Mojżesz będzie się modlił. Wiedział z wyprzedzeniem, że Mojżesz będzie się modlił, więc powiedział, Mojżeszu, wymarzę ich, ponieważ chciał, aby Mojżesz stanął w obronie ludu. Wiedział, że Mojżesz to zrobi i wiedział, że nie zamierza ich wymazać. Robił to więc bardziej dla rozwoju Mojżesza. Czy wszyscy to widzą? Zatem Bóg tutaj po prostu to robi, aby Mojżesz stał się lepszym człowiekiem. Czy coś o tym jest w tekście, czy po prostu to wymyśliliśmy? Nic z tego nie wynika z tekstu. To przypuszczenie. Innym sposobem poradzenia sobie z tym jest stwierdzenie, że jako istoty ludzkie nie możemy zrozumieć Boga. Zatem Bóg przedstawia siebie jako człowieka. Przedstawia siebie jako człowieka, abyśmy mogli go zrozumieć. Wygląda więc na to, że Bóg zmienił zdanie, choć tak naprawdę nigdy go nie zmienił. Bóg portretuje siebie antropomorficznie. Bóg mówi o sobie w kategoriach ludzkich, abyśmy mogli go zrozumieć. Używa się tego również w tego rodzaju fragmentach, w których mówi się, że Bóg po prostu mówi nam ludzki sposób patrzenia na sprawę, ale tak naprawdę Bóg nie jest taki, jaki jest. Ale znowu, naprawdę tego nie kupuję, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Czy możemy wiele zrozumieć o Bogu? Powiedziawszy to wszystko, przejdę do mojego ulubionego fragmentu w całej tej dyskusji i myślę, że znajduje się on w 40 wersecie 28 rozdziału Izajasza. 40 rozdział Izajasza jest jednym z najbardziej niesamowitych rozdziałów w Biblii i w 40 rozdziale Izajasza mówi to. Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, Pan jest Bogiem wiecznym, stwórcą krańców ziemi. Nie będzie się męczył ani znużył. Piękny wiersz, prawda? A potem jest napisane tak, a jego zrozumienia nikt nie jest w stanie pojąć. To mówi mi, czy kiedykolwiek rozwiążemy tę sprawę? A odpowiedź brzmi, nie. Działa to naprawdę dobrze w przypadku sesji byków, które trwają północy i dyskutują z różnymi ludźmi z różnych środowisk, ale Bóg mówi, nikt nie jest w stanie zrozumieć mojego zrozumienia. Wiele możemy zrozumieć o Bogu. Czy możemy powiedzieć, że nic nie rozumiemy o Bogu? Nie możemy tego powiedzieć, ponieważ objawił się w swoim słowie, ale nie możemy całkowicie zrozumieć Boga. Nie możemy objęci Boga naszymi myślami. Czy możemy oswoić się ze sposobem, w jaki myślimy o Bogu w naszych umysłach? Nasze umysły stają się wówczas bożkami. Innymi słowy, mamy w umyśle pudełka, w których mieścimy Boga. Chcę rozwalić te pudełka i powiedzieć, Bóg jest Bogiem. To powinno wzbudzić tajemnicę i zadziwienie, które przyciągnie cię do ścigania go przez resztę swojego życia. Niektóre sprzeczności, jak na przykład pokora Mojżesza, wynikają z problemów z tłumaczeniem i szczerze mówiąc, niektóre z nich są całkiem łatwe, ponieważ po prostu to rozumiesz. Inne sprzeczności to na przykład sprzeczności logiczne, nad którymi możesz pracować, będą różne rodzaje rozwiązań. Niektóre z nich będą wynikać z różnic kulturowych lub językowych i tych, z którymi możemy pracować. W Piśmie Świętym są inne ważne kwestie, takie jak predestynacja kontra wolna wola, na których się potykamy. Myślę, że w tym momencie przechodzisz do cudów i tajemnic. W pewnym sensie musicie zdać sobie sprawę w naszym człowieczeństwie, że jesteśmy skończeni, a Bóg jest nieskończony. A tak przy okazji, czy skończoność może zrozumieć część nieskończoności? Tak, możemy zmapować część nieskończoności, ale będą części nieskończoności, o których nie masz pojęcia, ale tak naprawdę są częścią nieskończoności, która jest wokół ciebie. Zatem w pewnych momentach potrzebna jest pokora, aby powiedzieć, że jego zrozumienie jest niezgłębione. To sprawia, że jeszcze bardziej za nim podążam i nie poddaję się. Prowadzi mnie to do większego szukania Boga. Nie dążymy do Niego, aby Go powstrzymać lub całkowicie zrozumieć, ale raczej po to, aby zbadać cuda Boże. Bunt P. Koracha 56, 36-62, 01. A teraz przejdźmy przez bunt Korachów. Rozdział 16 Księgi Liczb przedstawia bunt Koracha. Pozwólcie, że to wyjaśnię i omówię. W rozdziale 16 Korecz Datan i Abiram są lewitami, którzy przychodzą do Mojżesza i mówią: Mojżeszu, ty i Aaron nie jesteście tacy fajni. My też jesteśmy lewitami. My także chcemy być wyjątkowi dla Boga. Kiedy mówię wyjątkowy, co przychodzi mi na myśl? Co sprawia, że myślisz, że jesteś kimś wyjątkowym dla Boga? Zasadniczo jest to żądanie bycia wyjątkowym i odrębnym. Zatem Korecz przychodzi do Mojżesza i mówi: hej, chcemy części praw, które masz jako przywódca. Więc to mniej więcej tak to wygląda. W tej narracji Mojżesz robi coś, co rzadko robi gdziekolwiek indziej. Zwykle, gdy ludzie przychodzą do Mojżesza, wkracza Bóg i Bóg wścieka się, mówiąc: zamierzam ich wytępić. Tutaj sam Mojżesz złości się na lud, a w rozdziale 16, wersecie 15, wtedy Mojżesz bardzo się rozgniewał i rzekł do Pana: nie przyjmuj ich ofiary. Mojżesz modli się za lud czy przeciwko ludowi? Mówi: nie przyjmujcie ich ofiary. Zatem tutaj Mojżesz przyjmuje nową rolę, jest to rola antypośrednika. Zwykle Mojżesz jest pośrednikiem między Bogiem a jego ludem, ale w tym przypadku jest antypośrednikiem. Mówi: Bóg nie przyjmuje ich ofiar ani ofiar. Czy Bóg ma poczucie humoru? Cóż, to rodzaj ironicznego poczucia humoru. Bóg przychodzi do Koracha i mówi: chcesz być oddzielony i wyjątkowy? Ok, rozdziel tutaj wszystkich swoich ludzi. Bóg mówi: a potem was rozdzielę. Rozdzielę was na stałe. Ziemia się otwiera i pochłania ich wszystkich, aż do grobu. Zatem Bóg mówi: chcesz być oddzielony? Rozdzielę was. To trochę tak jak z Miriam: chcesz być białą Miriam? Ok, sprawię, że będziesz całkowicie biały. Tutaj chcesz być rozdzielony, ok, rozdzielę cię. Rozwarła się ziemia i pochłonęła ich wszystkich, a Korecz zszedł do dołu. Ma to związek z walką o władzę pomiędzy przywódcami, a czy ludzie, którzy mają przywódcę, czasami podważają jego pozycję? Projektują na przywódcę najróżniejsze złe motywy. Fragment ten ostrzega przed tym, że Mojżesz jest przywódcą i kiedy ci ludzie przychodzą i mówią: Mojżeszu, nie uważamy, że jesteś taki seksowny, chcemy mieć wszystkie przywileje, jakie ty masz. Bóg mówi: nie, Mojżesz jest moim mężem. On jest liderem. Zatem musicie uważać na podważanie przywódców i wygłaszanie złych stwierdzeń i tak dalej, a ten fragment jest jednym z takich fragmentów. Mojżesz przyjmuje tę nową rolę raczej jako antymediator niż mediator. Przez całą Księgę Liczb pośredniczył, gdy modlił się w imieniu ludu. Rola mediatora jest naprawdę ważna. Czy kiedykolwiek modliliście się za kogoś, gdy było to naprawdę ważne? Mam 4 dzieci i modliłem się za nie i modlę się za nie tylko jedną modlitwą. Zawsze tak było, od samego początku mówię Bogu, że odmawiam jedną modlitwę, jestem bardzo prostym człowiekiem. Po prostu ok, Boże, codziennie powtarzam tę samą modlitwę, modlę się, aby moje dzieci dorastały i kochały Boga całym swoim sercem. Myślę, że jeśli kochają Boga całym sercem, reszta życia sama się o siebie zatroszczy. Powiedziałam więc: Boże, chcę, żeby moje dzieci Cię kochały. Teraz kłamię. W zeszłym roku o tej porze mój syn był w Afganistanie i powiedział, że każdego dnia, kiedy wychodzili, strzelano do nich. Miał przyjaciół, których rozwaliło na kawałki i musiał pozbierać się po ich części. Ale w każdym razie mówi, że ma nadzieję, że uda mu się zapomnieć i że nigdy nie chce o tym pamiętać. Powiedział o rzeczach, które widział, których żaden człowiek nie powinien nigdy oglądać. I było naprawdę źle. W zeszłym roku o tej porze modliłam się do Boga, aby dorósł i pokochał Boga, ale powiedziałam: Boże, mam jeszcze jedną rzecz. Mój synu, nie chcę, żeby zginął. Wiesz, to tak, jakby najpierw miał iść stary, a potem dzieciak. Więc proszę, Boże, oszczędź to dziecko. Pytanie, czy modliłem się, aby Bóg oszczędził mu życie, czy też błagałem Boga, aby oszczędził mu życie? Błagałam. Błagałam. Chcę tylko powiedzieć, że w zeszłym roku wiele się nauczyłem o modlitwie. Swoją drogą, czy Bóg oszczędził mu życie? Bóg to zrobił. Jego głowa jest cała pomdrugeszana, ale Bóg oszczędził mu życie. Po prostu rozmawiamy każdego wieczoru. Rozmawiamy godzinami i omawiamy wiele spraw, z którymi on wciąż jest niespokojny. Ale tak czy inaczej, chcę przez to powiedzieć, czy modlitwa zmienia wszystko? Pytanie, Mojżesz jako prorok i Szeol 62:02-66:14. Mojżesz, ten facet jest prorokiem i tworzy krótkoterminowe proroctwo. Istnieją proroctwa krótkoterminowe i długoterminowe. Mojżesz mówi, jeśli jestem prorokiem Boga, Korachu, a ty mnie atakujesz, jeśli jestem prawdziwym prorokiem, ziemia się otworzy i cię pochłonie. Zgadnij, co się stanie. Czy słowo proroka się spełnia? Tak. I zostają połknięci. Mojżesz okazuje się prawdziwym prorokiem, ponieważ jego słowo spełnia się dokładnie tak, jak je powiedział. Tak więc ziemia się otwiera, LB 16:33, i wciąga ich do dołu. Zeszli żywi do grobu, jak to tłumaczy NIV. To słowo grób jest hebrajskim słowem Sheol. Sheol oznaczał podziemny świat, to trochę niejasne słowo. Może oznaczać grób. Oznacza fizyczny grób, ale oznacza także grób poza nim, jak mroczny świat, królestwo cieni i coś w rodzaju życia pozagrobowego. To skomplikowane słowo, ale tutaj oznacza po prostu otwiera ziemię, umarli i byli w grobie. Czy naród żydowski miał inny pogląd na piekło niż emigrek? Trudno dokładnie określić, jaki był ich pogląd na piekło, ponieważ myślę, że ich pogląd na piekło również zmienił się z biegiem czasu. W takie dni jest bardzo ponuro. Nie mieli zbyt wielkiego poglądu na życie pozagrobowe. Wiesz, co mówię, nie ma zbyt wiele danych. Przeczytaliście już dużo Starego Testamentu. Czy dużo mówi się o niebie? To samo jest z piekłem. To nie była naprawdę jednoznaczna sprawa. Wydaje się, że do czasów Jezusa i Nowego Testamentu było znacznie więcej danych dotyczących miejsca, w którym spłonął ogień. Zatem wydaje się, że istnieją zapowiedzi, takie jak spalenie Sademi i Goumeri i tym podobne, miejsca spalania i męki i tego typu rzeczy, ale w Starym Testamencie jest to naprawdę mroczne. W dużej mierze opiera się na słowie Sheol. Czasami słowo Sheol oznacza po prostu, że wrzucono faceta do grobu, a czasami ma to bardziej ekspansywne znaczenie. Dlatego w Starym Testamencie jest naprawdę ciężko. Jeśli się nie mylę, faktycznie widać rozwój żydowskiego zrozumienia, a następnie, aż do czasów Chrystusa, wciąż znajduje się on w procesie zmian. To naprawdę dobre pytanie. Piekło zwykle postrzegamy jako trwałe oddzielenie od Boga, ale problem z terminem Sheol polega na tym, że czasami oznacza ono po prostu życie pozagrobowe, a nie tylko niebo czy piekło. Tak więc, choć my dokonujemy wyraźnych rozróżnień, naród żydowski w tamtym czasie tego nie robił. Więc chcę, żeby to było niejasne, bo szczera prawda jest taka, że tak wtedy było. Co decyduje o znaczeniu słowa Sheol? Kontekst. W niektórych kontekstach oznacza to, że po prostu włożyli ich do grobu i nic więcej. Inne będą obszarem konotacyjnym otchłani, niezróżnicowanym życiem pozagrobowym. R. Czy ludzie mogą się zmienić? 66:15-71:32. Niektórzy ludzie nigdy się nie nauczą. Co dzieje się w wersecie 41, gdy ci ludzie zostaną pochłonięci? Tutaj jest napisane, następnego dnia cała społeczność izraelska szemrała przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, zabiliście lud pański, powiedzieli. I co się stanie, Bóg mówi, hej, my też je usmażymy. A teraz Mojżesz zamienia się rolami. Mówi, Boże, nie rób tego. Zasadniczo ci ludzie nigdy się nie uczą. Teraz mówisz, jestem młodą damą i kocham tego faceta, a on ma mnóstwo problemów. Ma mnóstwo problemów, ale mogę pomóc mu je rozwiązać. Tak, niektórzy z was kręcą głowami, ponieważ dokładnie wiedzą, o czym mówię, tak, prawda. Pytanie, mówię poważnie, czy zmiana człowieka na podstawowym poziomie jest prawie niemożliwa? Teraz wracam do Erika, który miał rację, czy Duch Święty może zmienić wnętrze człowieka? Tak. Ale czy podstawowa zmiana w człowieku jest naprawdę, naprawdę trudna? Czy dobra kobieta może zmienić mężczyznę? Też to widziałem, ale czy to naprawdę rzadkość? Dlatego mówię, bądź ostrożny. Kiedy moje córki lub młoda kobieta przychodzą do mnie i mówią, zmienię tego faceta, zawsze z tyłu głowy uśmiecham się i mówię, naiwna. Nigdy nie nazwałbym nikogo naiwnym, ale jestem pewien, że tak myślę. Zmiana. Znam gościa, chcę użyć innego przykładu. Zmienimy to, bo jest na taśmie, ale znam gościa, który chciał rzucić palenie. Teraz pytanie, czy palenie jest całkiem prostą rzeczą? Twoje ciało pragnie papierosów, a ty palisz papierosy. Czy teraz ciało może się zmienić? Pytanie, czy mógłby rzucić palenie? Nie. Widzicie, trwało to 50-60 lat i chcę powiedzieć, że zmiany są dla ludzi naprawdę trudne. Czy wiesz, że ludzie po operacji bypassów serca wiedzą, że muszą zmienić to, co jedzą i zacząć ćwiczyć? Czy wiesz, że po poważnej operacji na otwartym sercu 2 lata później 90% z nich ludzie robią to samo, co robili wcześniej? Czy ludzie mogą się zmienić? Czy wiesz, co mówię? To przerażające, kiedy o tym pomyślisz. Czy jesteście teraz w wieku zmian? Dorastasz i wiele rzeczy się zmienia. Co się stanie, osiągniesz 25 lat i w pewnym sensie skostniejesz? Właściwie, szczerą prawdę, zmieniasz całe swoje życie. To interesujące, wiecie, co mówię, czym rugacie i ile macie lat, 18 do 19 lat. Jak szybko minęło ci życie? Znowu mrugniesz i nagle będziesz mieć 25 lat, skończysz Gordon College i będziesz robić karierę, mrugniesz jeszcze raz i będziesz mieć 35 lat i będziesz mieć dzieci. Potem nagle mrugasz ponownie i przestajesz, a potem poczekaj chwilę, mrugasz jeszcze raz i jesteś starym człowiekiem jak ja. Jaki jest wniosek? Czy ktoś zna tę piosenkę country? Wniosek jest taki, nie mrugaj. Jaki jest sens tej piosenki? Czy życie mija naprawdę szybko? Jak to się ma do tego? Życie mija bardzo szybko, czy wszystko może się zmienić? Kim są agenci zmian? Czy możesz wybrać i kształtować swoją przyszłość? Czy potrafisz dokonać wyborów, które zmienią przyszłość? Świat istnieje, żyjemy w czasach, które są niesamowite. Tak bardzo, jak nienawidzę go używać z powodu tych głupich komputerów Mac, ale Steve Jobs umarł. Pytanie, czy znacząco zmienił świat? Chcę powiedzieć, że niektórzy z was tutaj będą w stanie dokonywać wyborów, które zmienią świat. Carpe diem, podejmuj najlepsze możliwe decyzje, aby być najlepszą osobą, jaką możesz. Zmień świat na dobre. Czy są ludzie, którzy chcą zmienić świat na zło? Macie wizję. Dokonuj codziennych wyborów. Czy to oznacza, że musisz wstać o 5:30, aby wstać i wykonać swoją pracę? Nie, łatwiej jest spać. Wykonujesz swoją pracę i ją realizujesz. Dokonuj wyborów, które uczynią cię osobą, która może zmienić świat na dobre. Żyjemy dzisiaj w niesamowitych czasach, w których masz przed sobą mnóstwo możliwości wyboru, to jest jak szwedzki stół i mówię ci, idź na całość. Zmień świat na dobre. Zaangażuj się w dobro, a następnie podejmuj takie decyzje. A tak w ogóle, czy ludzie naprawdę mogą się zmienić? S. Mojżesz i skała 71, 33-77, 12. A co z Mojżeszem uderzającym w skałę? Mówisz nawet, że ją wysadził. Myślę, że wielu osobom brakuje rozdziału 20 z Mojżeszem. To tutaj Mojżesz rzeczywiście popełnia grzech i Bóg go za to przybija. Ludzie zawsze to pomijają. Jak wygląda rozdział 20, w którym Mojżesz uderza w skałę, popełnia grzech i zostaje osądzony, jak zaczyna się ten rozdział? W pierwszym miesiącu cała społeczność Izraelitów przybyła na pustynię Sinajen i zatrzymała się w Kadesz. Tam Miriam zmarła i została pochowana. Rozdział rozpoczyna się wraz ze śmiercią Miriam. Czy było to dla Mojżesza coś ważnego? Miriam była starszą siostrą, kiedy Mojżesz płynął w koszu i pomagała mu trenować. Umarła. Swoją drogą, jak kończy się rozdział 20? Historia śmierci Aarona. Zatem w rozdziale 20 Mojżesz jest w środku rozdziału 20. Co on robi? Uderza w skałę. Czy rozdział 20 to naprawdę zły dzień dla Mojżesza? Jego siostra umiera, jego brat umiera, a on uderza w skałę. Gdybym pisał pięcioksięg, to właśnie ten chciałbym pominąć. To jest Mojżesz, idzie do skały i Bóg każe mu przemówić do skały, a wypłynie woda. Dlaczego Bóg tak mocno przybił Mojżesza za samo uderzenie w skałę? Dlaczego Bóg tak surowo osądził Mojżesza za samo uderzenie w skałę? Co jest złego w uderzeniu w kamień? Czy jest coś złego w uderzaniu kijem w skałę, aby uzyskać wodę? Nie. Więc pozwól mi to po prostu przejrzeć. Co było złego w uderzeniu w kamień? Nie było nic złego w uderzeniu w skałę, z wyjątkiem tego, że prawdziwy problem nie jest związany z uderzeniem w skałę, prawdziwy problem znajduje się w wersecie 12. Ale Pan powiedział do Mojżesza i Aarona, ponieważ nie zaufaliście mi wystarczająco, abyście uhonorowali mnie jako świętego w oczach Izraelitów, nie wprowadzicie tej społeczności do ziemi, którą im daję. Mojżesz będzie z nimi wędrował przez 40 lat. Mojżesz będzie wędrował. To jest obszar Morza Martwego. Podejdzie z boku tutaj, dokładnie tam, gdzie jest Erik. Mojżesz nie może przekroczyć rzeki Jordan. Zatem tutaj, na górze Nibą, Mojżesz wejdzie na górę, gdzie ma umrzeć. Będzie mógł spojrzeć na górę, popatrzeć i zobaczyć Izrael, ale nie będzie mógł tam pojechać. Uderzył w skałę. Dlaczego? Ponieważ mi nie zaufałeś. Czy zaufanie i wiara to coś wielkiego? O to właśnie chodzi w chrześcijaństwie. To jest to. Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Tutaj Mojżesz nie zaufał Bogu. Czy Bóg osądza myśli i zamiary serca człowieka? Możesz nie być w stanie osądzić tych myśli i zamiarów, ale Bóg osądza myśli i zamiary serca. Serce Mojżesza nie było tutaj. To, co zrobił fizycznie, było w porządku, ale jego serce nie było w porządku, jego serce nie było ufne. Drugim problemem jest odpowiedzialność przywódców. Czy przywódcy są oceniani surowiej niż zwykli ludzie? Liderzy są oceniani surowiej. Zawsze śni mi się ten koszmar, że umarłem i poszedłem do nieba, a wszyscy moi uczniowie, czyli wy, przychodzą i święta Piotr odsuwa mnie na bok, mówiąc, że nie możecie iść do nieba. Patrzę i wszyscy moi uczniowie idą do nieba. Mówi Hildebrand, pamiętasz te wszystkie szalone rzeczy, które powiedziałeś na zajęciach o tym, że nie zmieniłem zdania? Cóż, zmieniłem zdanie, teraz zostań tutaj na zewnątrz. Wpuśćcie wszystkich swoich uczniów. Więc kiedy już będziecie jechać, możecie do mnie pomachać. Może ktoś z was będzie mediatorem i powie, proszę, wpuśćcie go. Ale prawda jest taka, że kiedy tu jesteś i cały czas mówisz, mówię mnóstwo głupich, szalonych rzeczy. Szczerze mówiąc, martwię się tym. Któregoś dnia osądzę wszystkie głupie rzeczy, które powiedziałem przed klasą. Objęcie stanowiska kierowniczego wiąże się z wyższym poziomem odpowiedzialności i musisz być tego świadomy i zachować ostrożność. Mojżesz to rozwalił. I wreszcie, czy istnieją konsekwencje działań? Czy twoje działania mają konsekwencje? Jest to jedna z podstawowych rzeczy związanych z mądrością, czyny mają swoje konsekwencje. Naprawdę ciekawe jest to, czy działania mogą mieć pozytywne konsekwencje? Czy możesz robić dobre rzeczy, a potem mieć dobre konsekwencje? Są też negatywne rzeczy, które możesz zrobić, aby uzyskać negatywne konsekwencje. Są więc konsekwencje i co nam to mówi? Czy dzień dzisiejszy ma znaczenie? Czy to, co robisz dzisiaj, ma znaczenie? Tak. Dzisiaj ma znaczenie, rzeczy, które robisz, mają znaczenie. To robi różnicę. Czy życie jest tak bogate, chwytaj każdy dzień. Każdego dnia to, co robisz, ma znaczenie. Co by się stało z Mojżeszem, gdyby przegapił dzień, w którym uderzył w skałę? Miał udać się do ziemi obiecanej. Ale tamtego dnia podjął kilka złych decyzji, które miały wpływ na kolejne 40 lat jego życia. Te wąż na słupie, LB 21:77-13:79-44. Ludzie narzekają ponownie w 21 rozdziale Księgi Liczb. Ludzie narzekają, co się dzieje? Bóg wysyła jadowite węże, a węże zaczynają kąsać ludzi. Jak teraz z tego wyjdzie? Kładzie brązowego węża na słupie, podnosi go i mówi, musisz spojrzeć na tego węża, który cię ukąsił. Patrzysz na słup, patrzysz i żyjesz. Czy ktoś pamięta piosenkę, patrz i żyj, mój bracie, patrz i żyj? Hymn starej Ewangelii brzmiał, patrz i żyj. Ale nie dlatego jest to tak ważne. W Nowym Testamencie Jezus rozmawia z Nikodemem i oto jak to się dzieje. Jezus w Nowym Testamencie rozmawia z Nikodemem i mówi, że nikt nigdy nie wstąpił do nieba, z wyjątkiem tego, który z nieba zstąpił. Kto zstąpił z nieba? Syn Człowieczy. Nikodem, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba wywyższyć Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlaczego? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co nam mówi ten wąż na słupie? Czy to nam mówi, jak bardzo Bóg nas kocha? Wąż na słupie staje się Synem Człowieczym, czyli Synem Bożym, ukrzyżowanym za nas. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie. Ten wąż na palu jest scenografią dla Jana godzina 3:16, gdzie Jezus mówi teraz, że Syn Człowieczy zostanie umieszczony na palu, a każdemu, kto w Niego wierzy, życie wieczne. To niesamowite, ale Bóg nas kocha i liczy się każdy dzień. Zróbmy to. Dobra, koniec zajęć, do zobaczenia. Mówi dr Ted Hildebrandt na jego kursie z historii Starego Testamentu, literatury i teologii. Wykład numer 15, na temat Księgi Liczb. Przepisane przez Henry'ego Hagena. Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta 2.